49 idzie pod młotek. Słynna książka Thomasa Pynchona, taka biblia postmodernizmu, została wznowiona przez wydawnictwo Outrage. A moim gościem jest tłumacz tej książki, znakomity pisarz Piotr Siemion. Witam serdecznie, panie Piotrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich.
Proszę pana, ja może zacznę tak troszkę z innej beczki. Czy Thomas Pynchon ma w tym roku szansę na Nobla?
Pynchon ma co roku podobno szansę na Nobla, ale jak to z Noblem? Raz dostaje gitarzysta, raz pasterz z Karaibów. Być może Pynchon też. Z taką uwagą. Zdaje się, że regulamin Nagrody Noblowskiej wyklucza pisanie, które jest kontrowersyjne jakoś bardziej.
Tak.
A Pynchon to jest kawał i błazna, i odważnego pisarza.
A poza tym człowiek widmo. Czy człowiek widmo może dostać taką nagrodę?
On już dostał kiedyś wielką nagrodę amerykańską, a ponieważ ukrywa się przed publicznością i dziennikarzami od zawsze, to przysłał, jak w swoim imieniu przysłał znanego komika, który w stroju klauna odbierał tę nagrodę. Od cały Pynchon.
No właśnie, można gdzieś tam w sieci znaleźć jego fotografię. Gdzieś tam miga, gdzieś się pojawia się i znika. Można się wpatrywać jak fotografię Maxwella, prawda, w jego powieści.
Tak. Niewątpliwie to jest wyjątek w naszej kulturze, która jest opętana obrazem i wizerunkiem migającym. On z tego bardzo świadomie zrezygnował. Właściwie mamy tylko tekst.
A co nim kierowało? Co nim kieruje? Dlaczego on chce być takim anonimem, Amerykaninem anonimem?
Trudno powiedzieć, bo być może to jest jakaś decyzja wypływająca z głębi jego psychologii, być może złe doświadczenia innych, pisarzy, którzy stali się za bardzo osobami publicznymi. Krążyły plotki o tym, że jest chory, w domyśle psychicznie oczywiście, albo że jest narkomanem, w domyśle, ale funkcjonującym.
Ktoś się naczytał jego książek za bardzo chyba.
Chyba tak.
Panie Piotrze, a gdyby pan miał taką nagrodę Nobla przyznać Pynchonowi, to za co?
No przede wszystkim za jedną rzecz. Większość powieści Pynchona, znakomita większość, ma wspólny rys, którym jest temat ogromnych, światowych, wszechmocnych prawie organizacji i małych ludzi, zwyczajnych ludzi, którzy przeciwko tym organizacjom w jakiś sposób się buntują, w jakiś sposób ukrywają się przed ich, unikają ich wpływu. No trochę jest to trochę w nasz znajomych nam kategoria taka filozofia Szwejka. Wojna wojną, a tutaj trzeba jakoś przeżyć. I to jest wielki, chociaż może brzmi to nieefektownie, wielki humanistyczny rys tej twórczości. Za to bym dał mu Nobla.
Ale jeśli on się tak wpisuje, jeśli on się tak wpisuje w te teorie spiskowe, to może on jest niebezpieczny?
On jest niebezpieczny dla właśnie tych wielkich systemów. Nie dlatego, że jest zwalcza, że jest rewolucjonistą, tylko dlatego, że je ośmiesza, że pokazuje ich, obnaża właściwie ich nijakość, ich miałkość, ich bezsens.
Właśnie, czy on ośmiesza wielkie systemy typu korporacje, jakieś gremia tajnych ludzi, którzy obradują nad tym, jak ten świat ma się toczyć dalej? Czy on raczej kpi z tego typu myślenia, że świat ogarnia sieć spiskowa?
Widzi pan, Pynchon nie jest do końca kpiarzem, ale też nie jest do końca poważnym rewolucjonistą. On próbuje znaleźć jakiś pośredni punkt widzenia, no, bo też niewątpliwie te wielkie systemy, korporacje, biurokracje istnieją i cisną jak to, na małego człowieka. Natomiast to nie jest to, że spiski, tajne organizacje, konspiracje, o których tyle pisze, są poważne. One też są na swój sposób śmieszne. W sumie Pynchon pokazuje nam taką wielką na cały świat komedię ludzką.
Czy 49 idzie pod młotek to jest komedia? A jeśli tak, to może taki rodzaj boskiej komedii w stylu Dantego?
Mars przez piekło, no coś tak. W tym jest, bo to jest taka, 49 udaje powieść kryminalną i śledztwo prywatne, ale też zdajemy sobie sprawę, że podobieństwa prędko się kończą z powieścią kryminalną i że stajemy tutaj wobec czegoś jeszcze innego, jeszcze dziwniejszego. Natomiast uważałbym ze słowem komedia, bo 49 pokazuje z drugiej strony ludzką tragedię, rozpad rodziny.
Dlatego ja użyłem takiego sformułowania, że to jest dantejska komedia. Bardziej myślałem może o gatunku, tak, niż o stylu śmiesznym, komediowym.
A no właśnie, to znaczy prawdziwa powieść, a 49 idzie pod młotek, jest prawdziwą wielką powieścią, chociaż
mikro.
W formacie mini, tak. No, prawdziwa powieść ukazuje właśnie nie wycinek świata, bądź wycinek wrażliwości komediowej czy tragicznej, ale całość we wszystkich przejawach.
Ameryka to całość? Ameryka to glob?
Ameryka upęczona to glob. Zresztą jeżeli pan porozmawia z Amerykanami, którzy nigdy nie opuszczali Stanów Zjednoczonych, a takich są miliony, dziesiątki milionów, dla nich właściwie reszta świata mogłaby równie dobrze nie istnieć. Może jest jakaś wieża Eiffla, którą widzieli w telewizorze, może jest jakieś pagody w Chinach, ale zasadniczo dla nich istnieje tylko Ameryka.
Tak, to troszkę jak to jest z tej słynnej grafiki Steinberga, prawda? Widok z Fifth Avenue, prawda? Kiedy na pierwszym planie jest Nowy Jork, taki wielki, ogromny, a gdzieś tam w oddali jakieś Chiny majaczą.
Manhattan, a za nim rzeka Hudson, a za nim jakieś prerie, jakieś inne kontynenty, ale właściwie to, umówmy się, nie mają znaczenia. Tak, to jest ta perspektywa.
Ale to jest jakaś soczewka, ta Ameryka upieńczona, prawda? To jest ten cały świat, makroświat, w którym boryka się z różnymi problemami natury poznawczej słynna bohaterka Edypa Maas. Kim ona jest w ogóle?
No, ona jest naszym przewodnikiem po tej
labiryncie.
Piekle, czy to Disneylandzie, po uniwersum tej pęczonowskiej gry. Więc mało o niej wiemy. Widzimy, poznajemy ją po tym, co robi, jakie decyzje podejmuje, nie znamy jej historii rodzinnej i tak dalej, no tym łatwiej jest nam utożsamić się z nią.
Ona ma fascynujące zadanie, prawda? Wypełnić testament. Cóż to za testament?
No, to jest taki umowny punkt wyjścia. Jej zmarły kochanek, który był milionerem czy miliarderem, nakazał jej w testamencie uporządkować swoje sprawy. A potem okazuje się, że on nie tylko posiadał jakieś tam okolice i nieruchomości w Kalifornii, ale właściwie jego ślady sięgają wszędzie.
On właściwie jest właścicielem wszystkiego, ten Pierce.
No tak, ale to znów, to jest pewna umowna konwencja, która pozwala autorowi mówić nie tylko o poszczególnej konkretnej sytuacji, konkretnej śmierci, konkretnym testamencie, ale o całości. I znowu przy okazji taka uwaga, bo to tłumaczyłem 49 dosyć dawno. Teraz to wydanie jest przejrzane, poprawione po latach.
Jak pan pisze, w 2025 roku, no minie ile? 40 lat.
40, tak jest. Ale przez ten czas Polska, i to proszę się nie śmiać, kiedy to powiem, Polska stała się prawie Ameryką, a była na kompletnie przeciwnym biegunie te 40 lat temu.
Ale taką pinczonowską, taką właśnie w stylu spiskowym, tajemniczym?
Teorii spiskowych tu dzisiaj w dzisiejszej Polsce przecież nie brakuje. Natomiast te same szyldy, te same towary, te same marki aut, ten sam pęd dosyć nieprzytomny, ten sam dojrzały kapitalizm, albo późny kapitalizm, jak go nazywają. Teraz to już znamy nie z jakiejś egzotycznej książki o egzotycznej Kalifornii, tylko...
Dojrzeliśmy do pinczona, prawda?
Tak jest, mamy to. Mhm. Sami to mamy u nas w naszym...
No, czy tego chcemy, czy nie?
No, to jest właśnie dobre pytanie, które więc już pół wieku temu Thomas Pynchon zadał, a my nadal próbujemy sobie na nie odpowiedzieć, czy chcemy tego, co mamy wokół siebie, czy nie.
On opisuje obraz Ameryki lat 60., a więc no, tej ery kontrkultury, prawda, ruchów hipisowskich, narkotyków, także takiej rozbuchanej wyobraźni. Ten świat jest nam współczesny?
Ten świat, no trochę, kiedy mówimy Woodstock czy hipisi, no to wiemy, że to jest trochę już takie muzeum. Natomiast to nie jest, to są ukończone pewne ornamenty epoki. Natomiast oprócz nich jest masa szczegółów i masa konturów tego właśnie świata z lat 60., która jak najbardziej się zachowała, więcej urosła, także u nas. Także czy to mowa o korporacjach, typu jak w tej książce koncern Jojodyne, czy to mowa o wielkich metropoliach, w których łatwo się zgubić, czy też o wydziedziczonych, czyli tych, których system wypluł, których system nie chce i którzy tak jak wtedy upęczona bezrobotni w domu starców, czy tak jak dzisiaj, bo ja wiem, uchodźcy, no ludzie wykluczeni. To się nie zmieniło.
Dzisiaj potrzeba jest takiej poczty tajnej, która jest obecna właśnie na kartach powieści Pinchona, aby ci ludzie wykluczeni, jak pan podkreśla, mogli się ze sobą komunikować? Czy to w dalszym ciągu jest podziemie?
No to jest tak, że niby łatwo odpowiedzią jest, że Pinchon wyobrażał sobie tajny system pocztowy, a przecież mamy taki system pocztowy dla wszystkich.
Darknet.
Nazywa się internet.
I tak, Darknet jako ten śmietnik, prawda?
I Darknet jako śmietnik, więc zasadniczo znów historia się powtarza. Tyle tylko, że to nie jest tylko dla wtajemniczonych, bo i do netu, i do Darknetu można wejść po prostu przez pstryknięcie palców.
No właśnie, często mówiono, że literatura postmodernistyczna w swoim największym rozkwicie to taka zabawa trochę, prawda, dla akademików. Taka literatura dla literatów albo literatura dla profesorów czy studentów polonistyki czy anglistyki. Okazuje się, że ona była prorocza, prawda?
W najlepszych swoich przejawach. Bo rzeczywiście większość tych postmodernistycznych, błyskotliwych powieści trafiła na makulaturę, bo owszem, fajnie zrobione, piękne efekty specjalne, ale...
Intertekstualne, prawda, z różnymi grami, aluzjami, tak, które można było rozwiązywać jak zagadki, jak krzyżówki.
Tylko co to nas obchodzi, którzy nie jesteśmy tymi badaczami owadzich nogów, jak to tak się mówiło w XIX wieku. Tymczasem najlepsze powieści są nie tyle postmodernistyczne powieści z tej epoki, ile po prostu są wielkimi powieściami i 49 idzie pod młotek jest jedną z nich. Mogę po 40 latach od pierwszego wydania polskiego powiedzieć, że to nie jest odgrzewany postmodernistyczny kotlet, którego z jakichś powodów chcemy znów
odświeżyć, odgrzać, prawda?
Mhm. Tak. Nie, to jest powieść jak najbardziej współczesna i to jest jej wielka, wielka siła, wielka moc.
Może dlatego właśnie Pinchon tak często pojawia się jako kandydat do Nagrody Nobla i pojawia się ciągle u bukmacherów, prawda? Że to nie jest ramota, to jest rzecz jak najbardziej współczesna, mimo że pisana tyle lat temu. A ja chciałbym pana zapytać o lata 80., kiedy pan tłumaczył tę książkę, jako student jeszcze, prawda?
Tak.
Jak pan dotarł w ogóle do tej powieści? Jak pan o niej słyszał? Jakie były te korzenie, te źródła wiedzy o niej?
No ja... Od zawsze byłem tropicielem takich dziwności literackich.
Trochę jak Edypa Maas, tak?
No, trochę tak, to znaczy w tej potwornie szarej, PRL-owskiej niejakości, w tym naszym prowincjonalnym wtedy bardzo Wrocławiu, szukaliśmy dziwności. To było to środowisko, ja jestem ze środowiska wrocławskiej kontrkultury, z grupy, tak, która reprezentuje grupę Luksus w plastyce.
Pomarańczowa alternatywa, prawda?
Później pomarańczowa alternatywa, tak jest. Więc po pierwsze mieliśmy nosa do takich klimatów, a po drugie, no ja Pinchona poznałem z takiego opowiadanka jego wczesnego, które ukazało się w jakimś studenckim polskim czasopiśmie.
Entropia.
Ta entropia, oczywiście. I pomyślałem sobie, Jezus Maria, czy ten człowiek widzi świat, pokazuje świat zupełnie inaczej niż tutaj nas przyzwyczajają. Ja też tak chcę, ja chcę iść tym kropem.
A to nie było tak, że ten świat właśnie luksusu, tej mówię o grupie oczywiście, luksus, nie o luksusie takim komercyjnym, bo tego nie było. To nazwa luksus była bardzo ironiczna, prawda, nawiązująca do fluksusa, ale jednocześnie tak. Nawiązująca też do tej biedy, która nas wokół otaczała w PRL-u, prawda? Ale jeśli chodzi o samą wrażliwość artystyczną, czy właśnie takie poczucie absurdu, humoru charakterystyczne dla pomarańczowej alternatywy, to właśnie, czy to Pinczon się w to nie wpisywał właśnie w bardzo taki, no, nieegzotyczny sposób właśnie?
No to znowu jest sytuacja, o której mówiliśmy przed chwilą. Chylący się do upadku, ten dzisiaj nazywamy go komunistyczny.
Moloch.
Ktoś totalitarny moloch.
Śmietnik, tak.
No to śmietnik historii dopiero czekał na tego molocha, więc tutaj moloch chyli się do upadku, ale jak najbardziej wszystko chce kontrolować, a my jesteśmy jego przeciwnicy, no to nasze barykady były najpierw wyobraźni, bo trzeba sobie wyobrazić coś, co nie jest tym systemem, co kompletnie ten system pomija, czy go lekceważy, czy ośmiesza. I dopiero wtedy można mówić o rewolucji pomarańczowej, czy prawdziwej, która później w 1989 roku naprawdę nadeszła.
Jaką rolę odegrał Pinczon wtedy w PRL-u? Bo ja pamiętam ten numer niebieski z Pinczonem literatury na świecie i to był dla mnie wyłom. Pamiętam to dokładnie. Pamiętam dokładnie chwilę, kiedy w kiosku zobaczyłem numer literatury na świecie z błękitną, taką ciemną, błękitną okładką, białymi literami Pinczon. Otworzyłem i wpadłem naprawdę bardzo głęboko. Na długie, długie lata.
Dlaczego? Bo ta książka, ta powieść i wydanie amerykańskim i w polskim otwiera wyobraźnię, otwiera takie sfery wyobraźni, o której nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że je posiadamy.
Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że pan odegrał tak ogromną rolę w kształtowaniu się właśnie mojego pokolenia, pokolenia właśnie lat 80.
No chciałbym wierzyć, że i mój Pinczon, który wtedy się ukazał, i moje Niskie Łąki,
tak. Powieść generacyjna właściwie. Mhm.
Tak, która ukazała się w 2000 roku. Chciałbym wierzyć, że to był taki mój mały wkład, taka cegiełka ciśnięta w molocha, i która no właśnie otworzyła klapkę wyobraźni dla naszego pokolenia i a być może teraz przy tym wydaniu dla kolejnych, dla najmłodszych.
Bo tak się zastanawiam właśnie nad takimi bardzo znaczącymi wydarzeniami w dziedzinie kultury, bo mówi się często o okrągłym stole, ale właśnie tak trochę niszowo rzecz ujmując, to właśnie tego typu wydawnictwa jak Literatura na świecie z numerem pinczonowskim, czy później z numerem dotyczącym poezji nowojorskiej, to był ogromny wpływ na pokolenie studentów w tym czasie. Trochę też jak Gombrowicz, który przecierał szlaki do nowego typu myślenia. Pomyślałem sobie przy okazji Gombrowicza o kosmosie jego, który jest bardzo podobny moim zdaniem do Pinczonowskiego 49 idzie pod młotek. To jest ten sam typ myślenia spiskowo-paranoidalnego, prawda?
No tak, owszem, ale Gombrowicz jest Gombrowiczem. On separuje tą swoją akcję w jakimś pensjonacie, gdzie jest ograniczona liczba postaci, patrzą na siebie, badają, wąchają, rozmawiają, ale w sumie to jak mrożka w chłopach, mrożka. Niewiele się dzieje,
tak.
Niewiele z tego...
Może byśmy coś zasiali, tak?
Tak, może byśmy coś zasiali i tam. Natomiast upęczona, no to jest po prostu wesołe miasteczko, żeby nie powiedzieć Disneyland.
Ta mała łupinka, prawda, gombrowiczowska, to też jest kosmos, prawda?
To jest kosmos, bo w jednym i w drugim przypadku autor odsłania przed nami ludzi, którzy dociekają sensu, i to nie sensu, co będzie na obiad, tylko sensu, co oni właściwie tu robią, tu w tym pensjonacie, czy w tej Kalifornii, czy na tej kuli ziemskiej.
Bo tak jak Edypa Mas zastanawiała się, co oznacza trąbka z tłumikiem, prawda? Gdzieś tam odnaleziona, a to jako filigran w znaczku pocztowym, a to jakiś wydrapany graffiti, prawda, wydrapane w toalecie. Tak samo bohater Witolda Gombrowicza, Kosmosu, zastanawiał się, co znaczy strzałka na suficie, co znaczy dyszel, co znaczy wywinięta warga katasi, prawda, służącej. Więc to jest ten sam, pomyślałem o tym samym typie myślenia paranoicznego, prawda? A tak naprawdę to tak chyba myśli nasz rozum w ogóle.
Tak, bo my chcemy scalić te wszystkie znaki i sygnały w jakiś sens, w jakąś całość, która nam powie, o co tu właściwie chodzi, co my tu właściwie robimy na tej ziemi. To jest takie bardzo podstawowe, filozoficzne pytanie. Po kolejnych tropach idąc, próbujemy je rozwikłać i to się nie zmienia. Czy 40 lat temu, czy w czasach Gombrowicza, gombrowiczowskich, my dalej próbujemy dociec, co my tu właściwie robimy na tej ziemi, o co tu właściwie chodzi.
Co to za miejsce w ogóle jest? Właśnie, panie Piotrze, tak pomyślałem o tych paralelach, bo może tak skaczymy z tematu na temat, ale to jest właściwie jeden temat. Temat poszukiwania własnej tożsamości, poszukiwania tożsamości świata i tego pytania, gdzie jest szaleństwo, gdzie jest szaleństwo, a gdzie jest reguła w tym szaleństwie. Bo pan w tym tekście, który podsumowuje powieść na końcu tego wydania w wydawnictwie Art Rage, zastanawia się nad zjawiskiem paralogii, prawda? Takim zjawiskiem, kiedy no właściwie już dotykamy obłędu.
To znaczy paralogia to z jednej strony w filozofii jest
Lyotarda, tak.
Nie zero-jedynkowe, że może tak, może nie, może trochę tak, a trochę inaczej, więc poza tym prawdziwe, fałszywe, to jest jedna paralogia, ale druga definicja kliniczna paralogia jest wtedy, kiedy na widok listonosza dopatrujemy się spisku, a to jest nasz zwyczajny listonosz z naszej osiedlowej poczty.
Niby zwyczajny, a jednocześnie glistonosz, prawda?
No tak, być może, ale być może właśnie od nadmiaru sygnałów naszej kultury, cywilizacji, od nadmiaru bodźców zaczynamy iść
za daleko.
Zapraszczać widzenie za daleko, w kierunku płaskiej ziemi, w kierunku wpływu obcych przez maszty telefoniczne i tak dalej. Chciałbym się śmiać z takich zjawisk, ale one zaczynają przybierać charakter dość masowy.
No i systemowy w gruncie rzeczy, antysystemowy, ale z drugiej strony też tworzący jakiś alternatywny system, tak jak QAnon, prawda, w Stanach Zjednoczonych.
No tak, a poza tym być może jest to kolejne narzędzie dla tych złych systemów, kolejne narzędzie sterowania masami, a być może po prostu idziemy w szaleństwo, bo ono jest lepsze od niewiedzy.
Albo pustki, albo nicości, prawda? Może my to z nudów robimy po prostu.
Z nudów, z lęku przed pustką, z lęku przed bezsensem zaczynamy sobie wpisywać w puste miejsce dowolne sensy i trąbki pocztowe z tłumnikiem. Może i tak.
Jak nie popaść w obłęd, panie Piotrze? Przypominam sobie kolejną powieść, która być może dałaby się czytać jednocześnie z 49 niepodmłotek. Myślę tutaj o Błędzie Jerzego Krzysztonia, też takiej powieści z lat 80., która zrobiła ogromną rewolucję. Historia szaleństwa, prawda? Historia człowieka, który słyszy głosy, słyszy sygnały i z tych sygnałów buduje własny świat. Własny świat, no tak, który jest alternatywną rzeczywistością, także historyczną, prawda? A może prawdziwą? To może my jesteśmy szaleńcami?
Wie pan, ale ja mam, może znów będę trywializował, ale ja mam rodzinę, ja mam żonę i dzieci, ja nie chcę szaleństwa. Ja
tak.
Chcę jakiegoś porządku świata. I z jednej strony znamy i lubimy figurę wieszcza w rozwianej pelerynie na szczycie Mont Blanc, świętego szaleńca, ale tak. Z drugiej...
No ciężko być jurodiwym w rzeczywistości takiej korporacyjnej na przykład.
Ale absolutnie. To święty obłęd jest dla prezesów, a my musimy po prostu przy biurkach robić swoje i nie zwariować.
Czyli to jest ta postać Pierce'a
Inverarity, tak.
Inverarity, który właśnie, no on jako jedyny może być tym uduchowionym wieszczem, Wernichorą, towiańskim, prawda, prorokiem, tak? I wyznaczać nas do wypełnienia swojego testamentu.
Edypa Mas spotyka na swojej drodze mnóstwo takich drobniejszych szaleńców, jurodliwych i tak dalej. I dość szybko się przekonuje, że o ich małości i o ich błędzie i idzie dalej. To jest jej wielka, wpisana w tę postać wielka zaleta, sceptycyzm. i niechęć do zadowolenia się pierwszą, lepszą prawdą.
Panie Piotrze, można by o tej książce filozofować nieskończoną liczbę godzin. Zresztą pan tam tutaj opisuje w swoim tekście, ile to terabajtów wiedzy dotyczy Pinchona. Natomiast ja bym chciał, żeby pan tak jednym zdaniem zachęcił czytelników, którzy nie zetknęli się jeszcze z postacią Pinchona i tą właśnie powieścią, do jej lektury.
No cóż mogę powiedzieć, jest to jedna, skromna objętościowo, jest to jedna z najwybitniejszych powieści XX wieku, a przynajmniej jego drugiej połowy, ale co więcej, jest to powieść, która czytelnikowi otworzy tę klapkę wyobraźni i pozwoli też inaczej spojrzeć na świat dzisiaj wokół nas, w roku 24.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.